Pozdrawiamy słuchaczy zza oceanu i zapraszamy do wysłuchania wiadomości.
Mija setna rocznica zaślubin Polski z morzem. Główne uroczystości z tej okazji odbyły się na Pomorzu.
Przed południem w Pucku, na placu przed kościołem pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, prezydent Polski odsłonił tablicę upamiętniającą powrót Pomorza do macierzy oraz setną rocznicę tego wydarzenia.
Później w puckiej katedrze sprawowana była Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Sławojleszek Głódź, metropolita gdański.
Przyszliśmy do puckiej fary pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, aby Bogu w Trójcy Świętej jedynemu dziękować za tamto wydarzenie sprzed 100 lat. I to jest nasze narodowe dziękczynienie. I nie zgasł mimo upływu lat jego szlachetny blask. Jego pamięć została utrwalona na pamiątkowej tablicy na murze tej świątyni, którą przed godziną odsłonił pan prezydent Andrzej Duda.
Po mszy świętej zgromadzeni przeszli do portu rybackiego w Pucku, gdzie odbył się akt odnowienia zaślubin Polski z morzem.
Prezydent Andrzej Duda wskazywał, że powrót Polski nad morze należał do najważniejszych wydarzeń, które Polskę ukształtowały.
Dlatego, że fundamentem tej nowo kształtującej się Polski była Gdynia, której budowa rozpoczęła się zaraz po tym, kiedy Polska wróciła nad Bałtyk. I potem dzięki temu możliwe było rozwijanie naszego państwa, rozwijanie eksportu. Otworzyły się oceany i morza całego świata dla naszych żeglarzy, dla naszej bandery, dla naszych marynarzy, także dla polskiej marynarki wojennej.
Później podczas spotkania z mieszkańcami Władysławowa prezydent akcentował, że 10 lutego 1920 roku to symboliczna data, kiedy na tę ziemię przyszła niepodległość.
Wtedy i potem też ludzie krew przelali po to, żeby Polska mogła ten dostęp do morza mieć. I to jest wielka zasługa pokoleń ludzi mieszkających także i tutaj na tej ziemi, Kaszubów, ludzi polskiego Pomorza, którzy walczyli przeciwko germanizacji, którzy zachowali właśnie wiarę, którzy zachowali swoją tradycję, ale przede wszystkim zachowali głęboki w sercu związek z Polską. Polską, której przecież nie było na mapie, a jednak oni tą polskość sobie czuli i chcieli, żeby tutaj wróciła Polska.
10 lutego 1920 roku generał Józef Haller, dowódca frontu pomorskiego, wrzucił do morza platynowy pierścień, który kilka godzin wcześniej otrzymał w Gdańsku od miejscowej Polonii. Był to symboliczny powrót Polski nad Bałtyk po 123 latach zaborów.
80 lat temu rozpoczęły się pierwsze masowe deportacje obywateli Polski w głąb Związku Radzieckiego. Uroczystości upamiętniające to wydarzenie odbyły się m.in. w Warszawie.
Przed południem w Katedrze Polowej Wojska Polskiego podczas mszy świętej modlono się za zesłanych na Sybir i ofiary represji komunistycznych. Następnie przed pomnikiem poległym i pomordowanym na wschodzie odbył się apel pamięci i złożono kwiaty.
W uroczystości uczestniczyli m.in. sybiracy, weterani, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji kombatanckich i PN-u oraz duchowieństwa. Obecni byli także przedstawiciele władz miasta, województwa i rządu.
List do zebranych w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego odczytał Jan Badowski, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą.
Dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania. Oddaję hołd obecnym Sybirakom. 10 luty będziemy pamiętali, gdy przyszli Sowieci, myśmy jeszcze spali. Te słowa ballady zesłańców przybliżają nam dramat Polaków wywożonych w nieznane, na nieludzką ziemię. Nie da się opisać i zapomnieć ogromu cierpienia, którego doświadczyli zesłańcy. Masowe deportacje okaleczyły nasz naród. Ponieśliśmy wtedy wielką fizyczną i duchową stratę, która do dziś głęboko tkwi w naszej świadomości. Jesteśmy tymi, którzy chcą pamiętać o tamtych tragicznych wydarzeniach. Mamy obowiązek pielęgnowania naszej przeszłości, ale też obowiązek przekazywania prawdy historycznej o zbrodniach sowieckiego totalitaryzmu. Prawdy, której wciąż musimy strzec i gdy trzeba o nią walczyć.
10 lutego 1940 roku rozpoczęła się pierwsza z czterech masowych deportacji Polaków na Sybir, przeprowadzona przez NKWD. W głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 140 tysięcy obywateli polskich.
Według szacunków w latach 1940-56 wywieziono na Sybir w sumie 1 350 tysięcy Polaków.
Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości podkreśla, że nie ma podstaw do nakładania kar na Polskę. Poseł Marek Ast odniósł się do doniesień medialnych o karze, jaką Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej chce nałożyć na Polskę. Ma to związek z działalnością Izby Dyscyplinarnej.
Według mediów projekt postanowienia o zastosowaniu środka tymczasowego jest już gotowy i może być ogłoszony w tym tygodniu. Polsce może grozić kara 2 milionów euro dziennie.
W ocenie szefa Sejmowej Komisji Sprawiedliwości doniesienia prasowe wpisują się w swoiste straszenie Polaków.
Na tym etapie to jest takie straszenie Polaków na początku kampanii prezydenckiej, znowu jakimiś karami, które Unia ma nam wymierzać, tak żeby po prostu stworzyć wrażenie jakiegoś zagrożenia. Więc ja myślę, że trzeba do tego podchodzić spokojnie. Jeżeli będzie postanowienie, wówczas będziemy na ten temat rozmawiać. Natomiast w tej chwili myślę, że jest to wyłącznie taki fakt medialny, nie chcę powiedzieć fake.
Polski rząd ma czas do 13 lutego na przedstawienie wyjaśnień w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Bruksela chce zamrozić działanie Izby Dyscyplinarnej.
We wtorek kwestia praworządności w Polsce będzie podnoszona w Parlamencie Europejskim. Ma to związek z ustawą dyscyplinującą sędziów.
To miało być uderzenie w PiS, jednak się nie udało. Chodzi o audyt, którego przeprowadzenie w Kancelarii Senatu zlecił marszałek Tomasz Grodzki. Więcej redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Jeden z portali dotarł do wewnętrznego audytu, który w grudniu 2019 roku zlecił marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Audyt miał obejmować okres, w którym funkcję szefa Izby sprawował Stanisław Karczewski, a kancelarią zarządzał Jakub Kowalski. Dokumenty przypominają bardziej broszurę informacyjną niż audyt z prawdziwego zdarzenia. W ustaleniach i wnioskach w odniesieniu do poszczególnych biur Kancelarii Senatu szczegółowo omówiono strukturę komórek tworzących Senat. Kancelaria zwraca także uwagę na mocne strony swoich struktur. Dla przykładu, mocną stroną Senackiego Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji są kontakty ze środowiskiem ekspertów. W dokumentach znalazły się również rekomendacje, na przykład dotyczące biura administracyjnego, które powinno zostać podzielone na dwie odrębne części.
To sprawozdanie z działalności Kancelarii Senatu w poprzedniej kadencji wskazuje, że wszystko odbywało się zgodnie z prawem, zgodnie z przyjętymi zasadami.
Mówi senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski.
Nie natrafiono na żadne elementy, które wskazywałyby, jakoby miały dojść do jakichś nieprawidłowości. Z tego punktu widzenia to pokazuje, że poprzedni szef kancelarii, pan minister Jakub Kowalski, w sposób profesjonalny prowadził gospodarkę i finansową i zarządzał Kancelarią Senatu.
Informator portalu zaznacza, ten audyt to miała być bomba, a nie wynika z niego nic. Audyt trzeba będzie przeprowadzić jeszcze raz. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Kolejne gminy otrzymały promesy w ramach rządowego programu Maluch Plus. Tym razem pieniądze trafiły do województwa dolnośląskiego.
Przekazanie promes odbyło się przy okazji konferencji resortu rodziny, pracy i polityki społecznej we Wrocławiu. W wydarzeniu uczestniczyła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Resort rodziny przekazał samorządom promesy o łącznej wysokości 34 milionów złotych. Na Dolnym Śląsku ma powstać w tym roku ponad 2600 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.
Minister Marlena Maląg w swoim wystąpieniu wskazywała na szczegóły tegorocznej edycji programu Maluch Plus.
Budżet tego programu w tym roku 450 milionów złotych. Planujemy, że w roku 2020 powstanie w kraju około 25 tysięcy miejsc. Natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej, dążymy do coraz wyższego użłobkowienia i na końcu tego roku planujemy, że średnia w kraju będzie około 27%.
Minister Marlena Maląg zwróciła w tym kontekście uwagę, że Dolny Śląsk jest rekordzistą, ponieważ wskaźnik użłobkowienia wynosi tam ponad 33%.
40-letnia kobieta i jej 15-letnia córka zginęły przygniecione przez zerwany dach z wypożyczalni sprzętu narciarskiego w Bukowinie Tatrzańskiej.
Ranne zostały też dwie osoby. 21-latka, druga córka zmarłej kobiety, walczy o życie w szpitalu w Nowym Targu. Kolejny poszkodowany to 16-latek, który z lżejszymi obrażeniami przebywa w szpitalu w Zakopanem. Pod opieką specjalistów jest też ojciec rodziny, który doznał silnego silnego urazu psychicznego.
Oględziny na miejscu zdarzenia prowadzi prokuratura. Ze wstępnych ustaleń wynika, że budynek mógł być samowolą budowlaną, poinformował rzecznik prokuratury rejonowej w Zakopanem Jacek Dyga.
Wiemy, że ten dach został podniesiony w jednej całości. Zabezpieczyliśmy monitoring w tym zakresie, więc też widzimy chwilę uderzenia i jaką część uderzyła w te osoby. Doszło do uszkodzenia też 4 pojazdów, ale to jest poboczny wątek, który w tym momencie nie ma znaczenia z uwagi na śmierć i tragedię przede wszystkim tej rodziny z Warszawy. Konstrukcja wątła. To były krokwie prowizorycznie zrobione. Maksymalne mocowania to były na poziomie gwoździ lub tak zwanych wkrętów na poziomie długości 5 cm, więc nie chcę tutaj żartować, ale naprawdę no solidna to nie była konstrukcja. To już dla laika, jak moja osoba, wynika, że nie trzeba tu biegłego, by stwierdzić, że to nie miało prawa funkcjonować.
W całej Polsce od wczoraj wieje silny wiatr. Porywy miejscami osiągają prawie 200 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpieczną pogodą. W kilku województwach obowiązuje alert drugiego stopnia, a miejscami trzeciego, najwyższego.
Przewodnicząca CDU Annegret Kramp-Karrenbauer zapowiedziała, że nie będzie ubiegać się o urząd kanclerza Niemiec w przyszłorocznych wyborach. Zrezygnuje też z kierowania partią.
W jej ocenie oba te stanowiska powinna piastować jedna osoba. Kramp-Karrenbauer powiedziała, że rozpocznie proces organizowania wyborów na przewodniczącego latem.
Sprecyzowała, że pozostanie na stanowisku szefowej ugrupowania aż do znalezienia innego kandydata. Kramp-Karrenbauer zastąpiła w 2018 roku na stanowisku szefa CDU kanclerz Niemiec Angela Merkel.
Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego w Radiu Maryja.